Był moim zdaniem ewidentnie przygotowany wał na tym, że wiele osób głosowało wielokrotnie. Zaplanowali już naszą przyszłość, waszą, naszą, jeżeli się na to zgodzimy. 16 kg mięsa w roku, dwie wymiany ciuchów, jeden lot samolotem w ciągu roku, brak samochodu, brak tego. Miej świadomość, partia Hołowni dzisiaj ma w swoich rękach chyba 513 spółek Skarbu Państwa. Po pierwsze, nazwa Piwo z Męcenem chyba już jest spalona i chyba do niej wrócić nie można. Czyli od lat 80. prowadzony jest przy dużej pomocy Niemców. Używam tu oczywiście języka bezpiecznego dla ewentualnych spraw sądowych i tak dalej. No, nie tylko Kosiniak-Kamysz pojechał do Stanów podpisywać umowy na zakup uzbrojenia, ale to z tych Stanów poleciał też Waldemar Pawlak. Natomiast Tusk ma dalej spółki Skarbu Państwa, urzędy, kolosalną armię urzędników w skali kraju, która dzisiaj już przekracza przecież ponad milion ludzi. Ma oprócz tego cały czas media, ma służby, ma Siemioniaka, ma Bodnara, ludzi, którzy pokazali już nie raz, że są gotowi łamać osoby, charaktery, wchodzić ludziom do chaty o 6 nad ranem i tak dalej. No to mają, oni mają jeszcze dwa wyjścia. Wyjście pierwsze, doprowadzić do sytuacji, żeby wybory w ogóle unieważnić, a po drugie, aby podważyć legalność, czy podważyć wagę decyzji zatwierdzającej wybory przez Sąd Najwyższy. Jeżeli wam się nie podoba zatwierdzanie tych wyborów przez nielegalny sąd, to odwołajmy legalność wyborów, które z Tuska zrobiły premiera, czyli potwierdzających wybory w roku 2023. No i tu też już mają rozwiązanie, mówią nie. Facet moim zdaniem skończony, jeśli chodzi o użyteczność dla kraju. Później całkowite zakochanie w temacie Ukrainy, pełna podległość i cisza. Moim zdaniem i Tusk, i Sikorski mieli świadomość, że to, co się dzieje, ta cała zamieszanie w telewizji, to jest zagrywka. Tu było to samo. Nikt nie chwalił się tym, że głosuje na Brauna. To było przygotowanie gruntu pod przekręt wyborczy na wielką skalę. Nie zapominajmy, że w czasie przed drugą turą wyborów pobrano z urzędów miast i tak dalej, pobrano 300 tysięcy kart do głosowania zdalnego.
Chcesz budować relacje biznesowe na całe życie? Zapraszam na spotkanie z przedsiębiorcami z całej Polski. Biznes Misja Event 6.0.
Na Biznes Misję zaprasza Lancerto. Moda premium dla mężczyzn i kobiet.
Podczas Hini Muszyna, partner Biznes Misji.
Na wywiad zaprasza Lenta, producent tarasów i elewacji z kompozytu drewna klasy premium oraz wyłączny dystrybutor marki Millboard na Polskę. Postaw na kompozyt, wejdź na lenta.pl. Kompozyt, wejdź na lenta.pl. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nie tak dawno widzieliśmy się z Radkiem Pogodą, jesteś ponownie. Dziękuję, że przyjechałeś do studia. Nie traćmy czasu. Radku, witaj.
Dzień dobry, czołem wszystkim.
Radku, pierwsze pytanie aktualne. Po co w ogóle to całe wotum zaufania? Przecież było wiadomo, że jakby rząd aktualny ma większość, więc przejdzie.
To dwa pytania. Po pierwsze, ten rząd aktualny większość owszem ma, natomiast mieć nie musiał, bo wystarczyło, że nastąpi jedno zawahanie po stronie posłów PSL-u na przykład i nagle okazuje się, że piłka jest znowu w grze. PSL, nie zapomnij, jest po rozmowach z Amerykanami i wiemy o tym, bo były na ten temat tak zwane kontrolowane wycieki. Była informacja, która krążyła zaraz przed drugą turą głosowania prezydenckiego, że nie tylko Kosiniak-Kamysz pojechał do Stanów podpisywać umowy na zakup uzbrojenia, ale to z tych Stanów poleciał też Waldemar Pawlak, człowiek, o którym mówi się otwarcie, że owszem, Kosiniak jest frontem, natomiast decyduje Waldemar Pawlak. Więc jakieś komunikaty poszły, jakieś informacje zostały wymienione. Także to wcale nie było tak, że po stronie Tuska była pewność, że się utrzyma. To wcale nie było tak, że po stronie opozycji była pewność, czy że była szansa, żeby to zrobić teraz. Ze strony samej stricte strategii nawet biznesowej, wiesz jak to działa, w momencie, kiedy masz pozycję osłabioną przez jakiś problem, przez jakiś fuck up, przez jakieś zdarzenie, czy rynkowe, czy globalne, to co musisz zrobić jak najszybciej, żeby utrzymać przy sobie swoich odbiorców, swoich dostawców, żeby pokazać, że w spółce jest cool, że w firmie jest cool, natychmiast robisz event, natychmiast pokazujesz, że mamy nową strategię, rozwój, idziemy do przodu, to i tamto. Tu zrobił to samo. Zaprojektował sobie wydarzenie, na które po pierwsze jego wszyscy koalicjanci muszą się opowiedzieć po jednej ze stron. On więc w tym momencie mówi sprawdzam, a nie zapomnijmy jednej rzeczy. Przegrane wybory prezydenckie to jest problem. Natomiast Tusk ma dalej spółki Skarbu Państwa, urzędy, kolosalną armię urzędników w skali kraju, która dzisiaj już przekracza przecież ponad milion ludzi. Ma oprócz tego cały czas media, ma służby, ma Siemioniaka, ma Bodnara, ludzi, którzy pokazali już nie raz, że są gotowi łamać osoby, charaktery, wchodzić ludziom do chaty o 6 nad ranem i tak dalej. To było zagranie proste, wszyscy milczeć, ja jestem dalej kierownikiem tego stada. To jest bardzo sprawny, ale mentalnie mały pomorski gangster, który po prostu robi dzisiaj w dużej polityce. Metody gangsterskie świetnie się sprawdzają w takich układach jak tu.
No dobra, ale też mówi się o tym, cały czas kombinują, żeby anulować wybory, żeby podważać. Już trochę czasu minęło. No i czy jak już tyle minęło, ktoś mówi, że już nie ma opcji odwrotu, bo Ursula von der Leyen zatwierdziła i pogratulowała kandydatowi.
I tak było, natomiast mają dzisiaj metodę, która jest już przemyślana do spodu, mam wrażenie, bo popatrzy na to, jakie informacje wymieniają między sobą ci ludzie, którzy są w tej chwili nakręceni przez wtycha przez to całe towarzystwo do tego, żeby wynik wyborów kwestionować. Wszelkiego rodzaju wyznawcy Tomasza Lisa, ta cała ekipa ludzi, którzy temu wynikowi wyborczemu absolutnie nie potrafią się, jakby nie potrafią sobie z nim poradzić, to tam jest bardzo prosty plan. Jeżeli nie będzie otwartej drogi do tego, żeby PKW powtórzyło liczenie, wiemy, że tak nie będzie, bo wczoraj został wręczony ten akt potwierdzający wynik wyborów w ręce Nawrockiego, no to oni mają jeszcze dwa wyjścia. Wyjście pierwsze, doprowadzić do sytuacji, żeby wybory w ogóle unieważnić, a po drugie, aby podważyć legalność czy podważyć wagę decyzji zatwierdzającej wybory przez Sąd Najwyższy. To będzie odwoływanie się do wyroków TSUE, czyli tego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który podważał legalność funkcjonowania Izby Nadzwyczajnej tam i tak dalej, i tak dalej. Tu jak ktoś jest zainteresowany, nie chcę wszystkich zanudzać, wejdźcie w szczegóły, to tego jest całkiem sporo. Więc na podstawie dokumentów, które dotyczą zupełnie innej sprawy, tej tak zwanej walki o praworządność, próby zabrania PiS-owi możliwości otrzymania pieniędzy z KPO i tak dalej, te wszystkie narzędzia wtedy przygotowane dzisiaj będą chcieli wykorzystać do tego, żeby jakby nie dopuścić do zatwierdzenia tego oficjalnego wyniku wyborów przez Sąd Najwyższy. No i etap ostatni, kiedy ktoś z naszej strony, powiedzmy, ludzi, którzy chcą mieć spokój, bo ty i ja traktuję nas jako stronnictwo polityczne, ludzi, którzy chcą mieć spokój, którzy chcą móc normalnie żyć, funkcjonować, albo ci, którzy są bardziej na prawo, mówią, no dobra, jeżeli wam się nie podoba zatwierdzanie tych wyborów przez nielegalny sąd, to odwołajmy legalność wyborów, które z Tuska zrobiły premiera, czyli potwierdzających wybory w roku 2023. No i tu też już mają rozwiązanie, mówią, nie. Tamte wybory, oczywiście, że zatwierdził nielegalny sąd, sąd, który nie powinien tego robić, ale tamten wynik, imianowanie na funkcję premiera, na ręce Tuska złożył prezydent Duda. Więc oni kombinują jak koń pod górę, wybierają sobie te fakty, które pasują do układanki, wyrzucają osobne. Nikt z nich nie będzie dyskutował na temat zasadności ich mandatów poselskich i całej reszty, bo tutaj mamy proste informacje, które te wybory potwierdzały i tak dalej. To jest banda ludzi, którzy wykorzystają wszystko, co się da, żeby swój sukces osiągnąć. Dawno, dawno temu odrzucili wszelkie zasady na bok. Prawem jest to, co nam pomaga. To jest taki klasyczny kalizm. Kali mieć krowa dobrze, kali ukraść krowa dobrze, kalemu ukraść krowa źle. To jest dokładnie ten sam układ. Kalizm w najczystszej postaci. Tu myślę, że się może sporo dziać do tego 6 sierpnia, do momentu tej inauguracji, do momentu zaprzysiężenia prezydenta Nawrockiego. Jako prezydenta pełnoprawnego mamy jeszcze sporo czasu.
Będą kombinować na pewno.
Jeżeli nie dostaną po łapach od strony Europy, jeżeli nie dostaną po łapach od strony Stanów Zjednoczonych, jeżeli będziemy mieli sytuację, w której ta decyzja nie zostanie zablokowana przez te siły zewnętrzne, no to moim zdaniem będą grali do końca. Szczególnie, że wczoraj pochwalił się jeden z podsekretarzy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, że fundusze norweskie, czyli ambasador Norwegii, zapowiedział już, że przeznaczyli na rozwój demokracji w Polsce, oni jako fundusze norweskie, 83 miliony euro. To jest większy budżet niż mają wszystkie partie polityczne w Polsce razem wzięte. Za te pieniądze można rewolucję przeprowadzić, a tutaj wpływają pieniądze z zagranicy, pieniądze, które idą do fundacji, które znamy. Mamy tam fundację Batorego, mamy tam fundację, choćby fundację Stocznia. Wiele tych grup, które są związane z panią Biejat, z paroma innymi nazwiskami, które znamy, z panem Mencfelem i tak dalej. To są fundacje, które czerpią kolosalne pieniądze spoza granic Polski po to, żeby w tej Polsce układać scenę polityczną, żeby sponsorować tych, którzy krzyczą o hasłach tęczowych, zielonych, czerwonych, blokowaniu samochodów, zielonych ładach i tak dalej, i tak dalej. Wielka gra polityczna, z którą żaden polityk w Polsce od 40 lat nic nie robił.
No dobra, a zmieniając front, czy prezydent Nawrocki będzie dobrym prezydentem, czy też dużo osób pyta, czy ogra Kaczyńskiego?
Wiesz co, Kaczyńskiego ogra metryka, bo jest to człowiek, który kończy swoją karierę. Niestety jest człowiekiem, który w życiu nic nie ma poza polityką, poza tym swoim knuciem. Poza tym, co moim zdaniem od roku mniej więcej 2018 ma jasno ograniczone. Jak patrzę na moment, w którym panią premier Szydło zastąpił Morawiecki jako premier Polski, myślę, że gdzieś zanim ta decyzja została nam jakby opublikowana, zapowiedziana czy wygłoszona, nastąpiło gdzieś jakieś ciche spotkanie, czy bezpośrednio, czy może przez pośrednika, przez kogoś, kto był takim emisariuszem woli tych, którzy rządzą światem. Tak jak Jaruzelski spotykał się z Rockefellerem w galerii Rockefellera prywatnej na Piątej Alei w Nowym Jorku w tym roku 1985, zanim nastąpiła przebudowa Polski, wyjście z systemu komunistycznego do kapitalistycznego. Myślę, że podobne spotkanie odbyło się tu. Ktoś przyszedł, albo ktoś go wezwał, zaprosił, nazwij to jak chcesz, i albo jemu prosto w twarz, albo komuś z zaufanych ludzi powiedział otwarcie. Od dzisiaj my dajemy swojego człowieka na premiera, ty masz prawo bawić się na tej piaskownicy, która nazywa się polityka polska w Polsce. Zwróć uwagę, co się działo od momentu, kiedy Mateusz Morawiecki został premierem. wszystkie pomysły PiS-u, które dążyły do tego, żeby budować polskość, budować naród, budować państwo, dawać nam trochę więcej stabilności, dawać nam trochę powrót do tego trzonu narodu, który potrafił być jakoś tam w miarę samosterowalny, w momencie, kiedy Morawiecki został premierem, hasła zostały te same. On nadal chodził do kościoła, zanim podejmował decyzję, ale potem pojawiły się bardzo powtarzalne schematy. Na lotnisku na Okęciu, kiedy miał konferencję prasową przed wylotem do Brukseli, mówił: nie podpiszę, nie oddamy ani guzika, nie zgodzimy się i tak dalej. Po wylądowaniu w Brukseli niemieckim, angielskim, brukselskim gazetom, tym unijnym, mówił: jesteśmy otwarci na dialog. Podpisywał, co było trzeba, nie blokował, kiedy to było niewygodne dla Brukseli, wracał z informacją: nie udało się, ale wynegocjowałem coś tam, pokazywał Polakom pieniądze, jakieś puste obietnice i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że ten moment, kiedy w Polsce Kaczyńskiemu zabrano prawdziwą władzę polityczną, to jest tylko moja prywatna opinia, to jest gdzieś rok 2018-2019, dostał namiestnika ekonomicznego, który miał pełne prawo dotykania decyzji ekonomicznych. Zwróć uwagę, pod Polskim Ładem nie podpisał się Kaczyński ani nikt z tak zwanego zakonu PC. Nikt z tych starych pisiorów najtwardszych. To są wszystko pomysły, które jednoosobowo załatwiał Morawiecki. Decyzja o tym, żeby zarżnąć polskich importerów węgla, którzy mieli opłacony węgiel w Rosji. Można było go... W kwietniu na Morawieckim podjął decyzję, że Polska przestaje importować ten węgiel. Mimo tego, że Unia Europejska jeszcze do końca sierpnia ściągała węgiel do swoich kopalni, jednoosobowa decyzja Morawieckiego. Wprowadzenie Polskiego Ładu, jednoosobowa decyzja Morawieckiego. Wprowadzenie KPO, nie ma winnych. Nikt się nie przyznaje, kto napisał te wszystkie 300 parę punktów do polskiego KPO. Mamy wyraźny, moim skromnym zdaniem, wyraźny rozdział. Zabawki polityczne, zabawa na poziomie, którego posła skasować, którego posła podpompować, to zostawiono Kaczyńskiemu i jego ekipie. Morawiecki przejął zarządzanie Polską. No czyli wracając, no, jeżeli Morawiecki dzisiaj, przepraszam, Nawrocki dzisiaj jako prezydent będzie w stanie zbudować sobie pozycję swoją jako człowieka niezależnego, zaczął świetnie. Nie wiem, czy ty widziałeś ten piękny tweet, kiedy pan Kurski zaczął się rozpędzać, że już po wyborach wracamy do gry. Odpowiedź Nawrockiego: po moim trupie. Świetna decyzja. Dostał kilka propozycji z Nowogrodzkiej, ludzi, którzy mieli wejść do kancelarii prezydenta. Na parę z tych nazwisk powiedział absolutnie nie. To pokazuje, że ten facet może sobie wybudować jakąś pozycję. Na pewno nie jest ciepłą kluchą, nie jest taką pierdołą obozową, jaką był Andrzej Duda. Nikt z Krakowa, zwykły prawniczyna z Krakowa, wyciągnięty przez Lecha Kaczyńskiego do kancelarii, potem zrobiono z niego prezydenta. Ci, którzy są wredni, to do was mówię i cieszę się, szacun ode mnie, mówią, że Duda był lepszym kandydatem na prezydenta niż prezydentem, bo faktycznie tą jakość, którą przyniósł ze sobą, no i niezły wygląd, całkiem sensowne wystąpienia publiczne, to było dobre. Tak? Natomiast potem 10 lat kompletnie zmarnowane. Co będzie tutaj, nie wiemy. O Nawrockim nikt prawie nie wie nic.
No właśnie niektórzy mówią, że to może być najlepszy prezydent w historii Polski. Też tak w komentarzach dostałem.
Wiesz co, ma okienko do tego. Raz, że konkurencja nie jest zbyt silna, no bo kogo mamy na liście? Mamy tak, Bolesława Wałęsę. Nie liczę Jaruzelskiego, bo oczywistym jest, że jego prezydentura była tylko wynikiem pewnych działań politycznych z Magdalenki. No więc tak, Bolesław Wałęsa. Tak, panie Bolesławie, mówimy to poważnie. Później mieliśmy powrót lewicy, bo Wałęsa był tak parszywym prezydentem, tak paskudne rzeczy robił, że mieliśmy kompletne odwrócenie się Polaków z powrotem w stronę polityków tych post-PZPR-owskich. Dwie kadencje Kwaśniewskiego. No, czasy absolutnej oligarchii w Polsce, budowania biznesów tak, jak się buduje je w Rosji, czyli w zależności od partii, od mateczki partii. Później wchodzi nam Lech Kaczyński. Prezydentura naprawdę niewybitna. Ja rozumiem, że w związku z katastrofą smoleńską wielu ludzi, szczególnie tych, którzy są zakochani w idei PiS-u, a nie w działaniach PiS-u, mówią, że Lech był najlepszym prezydentem. Był miernym prezydentem. Nie zrobił dla Polski nic specjalnie dużego. No to, że zostało podpisane bez większej walki traktat lizboński, to jest absolutna katastrofa. To jest coś, co sprawia, że jego nazwisko będzie naprawdę słabymi skojarzeniami w historii zapamiętane. No cóż później mówić? No. Borat, tak, czy tam, jak to było, Szogun, tak, czyli pan prezydent Komorowski, katastrofa, absolutna katastrofa. Te 10 lat Dudy, czas zmarnowany. Zmarnowany absolutnie. W momencie, kiedy on poddał się naciskom ze strony pani Merkel, kiedy szło o ustawę dotyczącą uporządkowania polskiego wymiaru sprawiedliwości, facet z moim zdaniem skończony, jeśli chodzi o użyteczność dla kraju. Później całkowite zakochanie w temacie Ukrainy, pełna podległość i cisza z Pałacu Prezydenckiego w latach covidowych, kiedy można było bronić konstytucji z pozycji prezydenckiej. To nie jest specjalnie trudna stawka do przebicia, no bo wystarczy przebić Kwaśniewskiego, który mimo wszystkich błędów, które zrobił, mimo całego tego dziadostwa, które z nim się wiąże, był profesjonalistą, bo był szkolony przez komuchów na to, żeby był szyszką w systemie partyjnym. Nawrocki może to spokojnie przebić. Jest chłopakiem, który w życiu swoje przeżył, przepracował, ma troszeczkę przynajmniej pamięci i świadomości, jak się dochodzi do władzy, jak się trzeba przebijać, jak się trzeba utrzymać. jest fajterem, tak jak Marian Banaś, który sam wiesz, że potrafił się postawić, kiedy trzeba. Natomiast no, wiesz, my już dzisiaj widzimy pewne ruchy, które są bardzo pozytywne i pewne ruchy, które są paskudne. Bo owszem, odrzucił hasło Kurskiego w kampanii, odrzucił ludzi, których mu proponuje prezes Kaczyński i Nowogrodzka, to najtwardsze jądro PiSu. Natomiast mamy informacje, gdzieś tam jakieś wstępne przecieki, że jest już zaakceptowany do jego zespołu ludzi związanych z komunikacją człowiek, który pochodzi z najtwardszego jądra tej grupy, którą przywiózł do PiSu Morawiecki. Więc jeżeli tam wejdą ludzie Morawieckiego, jeżeli będzie osaczony przez takich, to nawet dzisiaj propozycja, która z tego, co słyszymy na giełdzie, propozycja, którą złożył Przemysławowi Czarnkowi, żeby został szefem jego kancelarii, bardzo mądra, rozsądna, bo to jest facet, który ma swoją pozycję, mógłby z tego szefa kancelarii zrobić naprawdę personę polityczną w kraju. Może być tak, że tych sensownych kilku ludzi, których zaprosi, będą zbilansowani na nie, zbilansowani w dół tym dziadostwem, które przyjdzie z najgłębszego PiSu, właśnie z tych odłamów, którym znacznie bliżej do Brukseli niż do Warszawy, niż do Wiktorii Wiedeńskiej czy Cudu nad Wisłą.
A czemu według ciebie oni są tak wybrani? Czy to właśnie jakiś układ, czy z kimś musiał komuś coś obiecać? No bo
nie wiemy. Nie wiemy, możemy się tylko, wiesz, posługiwać pewnymi domysłami. Myślę, że to tak samo jak w przypadku Dudy. Decyzja o tym, kto wchodzi na kandydata, jaki to jest układ, jest podejmowana dużo wcześniej, niż dowiaduje się o tym kandydat. Tak?
No dobra, powiedz mi, co dalej z Trzaskowskim? Czy Tusk wiedział, że Trzaskowski przegra, bo no wiesz...
W czasie wieczoru wyborczego? Oczywiście. Tak? Moim zdaniem i Tusk, i Sikorski mieli świadomość, że to, co się dzieje, ta całe zamieszanie w telewizji, to jest zagrywka. No, ci, którzy chcą być mili dla panów Tuska i Sikorskiego, do was mówię, mówicie, że oni wszyscy wierzyli, że będzie dobrze, albo nie wierzyli, że będzie oszustwo, że będzie przekręt, o którym rozmawialiśmy. Natomiast ja tu wychodzę z prostego założenia. Kto normalny organizuje wieczór wyborczy, w którym masz wynik exit polu, który jest minimalnie na twoją przewagę, gdzie szczególnie po wyborach w Stanach w 2020 roku, czy w pierwszej turze naszych wyborów, która miała miejsce 2 tygodnie wcześniej, ludzie celowo ankieterom przy exit polach nie mówili, na kogo głosowali. Podawali informacje inne, niż były naprawdę. Zobacz, jaka była kolosalna różnica w wyniku Konfederacji mniej, ale przede wszystkim w wyniku Browna, jeśli chodzi o exit pole i wynik wyborczy końcowy. To samo, jeśli chodzi o Trumpa w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych w roku 2024 nacisk na Trumpa był tak potężny, jeśli chodzi o te jego sprawy sądowe, zamachy i tak dalej, że wszyscy ludzie wiedzieli doskonale, że ta strona przeciwna, która sprzyja demokratom, która sprzyja kandydaturze pani Kamali Harris, to są ludzie pełni nienawiści, to są ludzie nastawieni do nich z całkowitą agresją, więc ci ludzie ze względu na święty spokój powiedzieli, nie, oczywiście, głosowałem na panią Harris. Tu było to samo. Nikt nie chwalił się tym, że głosuje na Brauna. Także chwalenie się tym wynikiem, czy zakładanie, robienie sukcesu wyborczego, powoływanie swojej żony na scenę Gosia, no to mówię, ci, którzy są uprzejmi, mówią, ach, bo oni byli zmęczeni, to była taka reakcja odruchowa, mamy przewagę, świętujmy, najwyżej się skoryguje. Moim zdaniem to było coś zupełnie innego. To było przygotowanie gruntu pod przekręt wyborczy na wielką skalę. Nie zapominajmy, że w czasie przed drugą turą wyborów pobrano z urzędów miast i tak dalej, pobrano 300 tysięcy kart do głosowania zdalnego, czyli inaczej poza miejscem zamieszkania, o 300 tysięcy kart więcej niż w wyborach poprzednich. Był moim zdaniem ewidentnie przygotowany wał na tym, że wiele osób głosowało wielokrotnie. Mam informacje od moich widzów, którzy siedzieli w komisjach wyborczych w Warszawie, w Krakowie, w paru innych miejscach mniejszych, gdzie z osobnego, z innej dzielnicy przychodził człowiek zagłosować w tej dzielnicy. No jeżeli mieszkasz na Ursynowie, twoi rodzice powiedzmy na Starówce i nie masz meldunku, tu masz meldunek na Starówce, bo to mieszkanie powiedzmy masz wynajęte, to co robisz? Wsiadasz w metro, w autobus, w samochód, na hulajnogę, na rower, jedziesz do rodziców, zjadasz obiad, bo to niedziela i razem z starymi idziesz głosować, albo jadąc do nich, czy wracając od nich głosujesz w miejscu, w którym masz meldunek. Nie ma logicznego wyjaśnienia, dlaczego setki tysięcy ludzi głosowały w innej dzielnicy niż ta, w której są zarejestrowane, w innym okręgu wyborczym, nie zmieniając miasta i tak dalej. Bo sytuacja, że ktoś, tak jak ja przez całe lata, mieszkałem w Warszawie, zameldowany byłem we Wrocławiu, to, że ja muszę wziąć takie zaświadczenie, żeby głosować u siebie na Saskiej Kępie, a nie we Wrocławiu na Kluczej, to są rzeczy oczywiste.
Ja mam to samo, bo z Nowego Sącza, więc też musiałem tutaj zgłaszać, że chcę. No, ale to jest.
Tak. Ale to jest przypadek, różnica tak. 500 kilometrów i jeszcze cholerny Nowy Sącz, gdzie tą doliną trzeba jechać i jest trudna droga. Na
walczymy końcu. O drogę do Nowego Sącza.
Nie walczcie, to zachowuje waszą tożsamość. Ale nie, no wracając poważnie. Myślę, że ten cały wybryk, to ten wyskok, zwycięstwo, to nie było pokazanie, że będę prezydentem 2 godziny, to była próba przygotowania gruntu pod nawałę newsową, pod nawałę wiadomości medialnych, które będą uzasadniały zwycięstwo albo będą kwestionowały wynik wyborów. Oni byli do tego przygotowani, moim zdaniem.
Dobra, no to pytanie do tych, bo tutaj dużo osób ogląda pewnie też, którzy głosowały na Trzaskowskiego. Co byś powiedział tym ludziom właśnie, co głosowali dzisiaj też, no bo jest też taka mowa, że wszyscy się nawzajem, wiesz, tutaj walczą. Sam wiesz, chyba nigdy nie było aż tak takich napiętych, a naprawdę ile sąsiadów się pokłóciło, ile rodzin się pokłóciło, ile osób się tutaj rozwaliło. Co byś powiedział właśnie tym, co głosowali właśnie na Trzaskowskiego?
Powiedziałem po pierwsze, nie patrzcie na to, co mówi, patrzcie na to, co robi. Myślę, że to wszystko, co zostało wprowadzone w Warszawie przez ostatnie lata, od strefy czystego transportu, czyli ataku na waszą własność, na wasz majątek, na wasze prawa wolności po prostu funkcjonowania, przez rzeczy związane z tym, że wprowadził Warszawę do tego kręgu C40 Cities, czyli to jest ta organizacja zrzeszająca największe metropolie na świecie, gdzie fachowcy, dziewczyny o niebieskich włosach i panowie o cienkich spodenkach, czy tam cienkich nogawkach, spodniach, zaplanowali już naszą przyszłość, waszą, naszą, jeżeli się na to zgodzimy. 16 kg mięsa w roku, dwie wymiany ciuchów, jeden lot samolotem w ciągu roku, brak samochodu, brak tego, brak tego. I tu mówimy tylko o celach pośrednich, cele ambitne, zero mięsa, cele ambitne, zero podróży lotniczych i tak dalej. Są to ludzie kompletnie oddani ideom, które mają zabrać wam wolność, zabrać wam własność, sprawić, że to życie, do którego z trudem dochodzicie przez ostatnie 20-25 lat, te wszystkie mieszkania, których kredytu jeszcze nie spłaciliście, te wszystkie samochody, które wymieniacie, żeby mieć najnowszy model i tak dalej. Nie śmieję się z tego, każdy decyduje ze swoimi pieniędzmi, co robi sam. To są wszystko rzeczy, które macie stracić, bo wizja tych szaleńców jest prosta. Dla nich mają być osobne pasy, tak jak w Moskwie, gdzie jeżdżą samochody rządowe albo mafijne. Oni mają mieć to, oni mają mieć wszystko, ty nie masz mieć niczego. To, co napisała pani Auken, Ida Auken, to jest babka, która była, jest Dunką, która w ramach Forum Ekonomicznego w Davos stworzyła taką wizję przyszłości. To hasło, nie będziesz miał niczego i będziesz szczęśliwy. Wszystko będziesz miał w abonamencie, wszystko będziesz miał na wynajem. Do wszystkiego będziesz miał dostęp, jeśli będziesz grzeczny, jeśli będziesz reagował na sprawy zdrowotne, obyczajowe, seksualne, wychowania dzieci i tak dalej, zgodnie z tym, czego oczekuje od ciebie ta ekipa trzymająca kompletną władzę, to wszystko będziesz miał. W momencie, kiedy będziesz chciał coś zrobić po swojemu, świat się zamknie. I oni nie czekają. Już dzisiaj pani przecież szefowa Europejskiego Banku Centralnego, pani Lagarde, mówi, że w październiku wprowadza w Europie cyfrowe euro w postaci CBDC. Temat znany dla twoich widzów, więc nie chcę wchodzić głębiej. Tak? Mówi się o tym już dzisiaj, że zasiłki dla migrantów czy zasiłki dla osób bezrobotnych w Niemczech będą wypłacane w euro w CBDC. No bo jak najłatwiej wprowadzić te sprawy? Zaczną od bezdomnych, od ludzi na socjalu, od ludzi, którzy są migrantami. Potem podniosą to półkę wyżej, wprowadzą wynagrodzenia dla nauczycieli, dla policjantów, dla służby zdrowia, dla wojska, to wszędzie, gdzie państwo płaci, dla urzędników, w ten sam sposób. I nagle okaże się, że z 70 milionów, czy tam 68 milionów mieszkańców Niemiec, 15 milionów dostaje swoje wynagrodzenie w CBDC. Oni nie będą musieli wydawać dekretu, że wszyscy mają kupić terminale do CBDC. Każdy sklepikarz kupi przystawkę do iPada, do iPhone'a czy do kasy fiskalnej, bo nagle 5, 10, 12 milionów ludzi będzie miało tylko CBDC do wydania. Załatwią nas bez mydła od tyłu, nie informując, co się dzieje, i na końcu pokażą ten gest, a rączki tutaj.
No dobra,
to jest Trzaskowski, nie?
No dobra, a czy w ogóle wydaje ci się, że już jest koniec ekipy PO?
Oj nie. Nie, nie, to są ludzie, którzy nadal mają komplet władzy w spółkach, a może inaczej. PO jako takiego, to jest troszkę inna sprawa niż cała ta koalicja, która się z Tuskiem wiąże. Ja to nazywam taki polityczny gang Tuska, bo on jest zarządzany metodami gangsterskimi, po prostu jak dobra podwórkowa banda. Myślę, że tu jest dużo za wcześnie mówić o upadku tego wszystkiego, bo przecież to są ludzie, którzy mają wszystkie spółki Skarbu Państwa, wszystkie media dzisiaj tak naprawdę, poza Republiką, poza Telewizją w Polsce.pl i odrobiną mediów internetowych, twoich, moich i tak dalej. Mają służby, mają całą politykę zagraniczną w rękach, to oni rozdysponowują pieniądze europejskie, to oni rozdysponowują środki krajowe, takie jak, nie wiem, choćby rzeczy, które trafiają do Banku Gospodarstwa Krajowego i tak dalej, i tak dalej. To oni mają w rękach drukarkę, jeśli chodzi o kwestie decydowania o podaży pieniądza i tak dalej. Kolosalną ilość rzeczy można zrobić, mając taką władzę. Sama partia Hołowni, która dzisiaj jest w czarnej głębokiej, bo marszałek Hołownia dostał wynik przecenowy 4,99. Miej świadomość, partia Hołowni dzisiaj ma w swoich rękach chyba 513 spółek Skarbu Państwa. To są kolosalne pieniądze. To nie jest tak, że prezes dostaje 200 tysięcy pensji. Prezes dostaje 50 tysięcy, 150 oddaje co miesiąc przez fundację, przez małżonkę, przez kogoś tam innego do zasilania partii, do zasilania budżetów, z których później robi się rzeczy wielkie albo rzeczy, które zmieniają świat. Tak to działa od wieków.
Popis też może gdzieś powoli się gdzieś kończyć. Mam pytanie, no mówię w kontekście tym, że też Konfederacja bardzo zyskała ostatnimi czasy. I czy to taki powolny koniec? Bo chyba no, po prostu my jako Polacy chcemy tej świeżości. Każdy chyba chciałby rzeczywiście coś nowego, a nie albo jedni, albo drudzy. I tak w koło.
Wiesz co, ta parka wrzeszczących staruszków, no bo jeden i drugi, i Tusk, i Kaczyński, to nie są młodzieniacy, dla Polaków się zużyła już bardzo dawno. Nie zapomnij, że wynik Hołowni, który pozwolił Tuskowi zostać premierem, bo to Hołownia wprowadził Tuska do KPRM-u na funkcję premiera, to wynik wyborczy jego ekipy, to był wynik wyborczy ludzi, którzy nie chcieli głosować ani na PiS, ani na PO. Ta nazwa w partii, trzecia droga tego konglomeratu, to co zrobił pan Kobosko, tworząc tą całą ideę, biorąc tą kukiełkę z TVN-u zza kotarki i od Prokopa, robiąc z niej polityka, jedyną jego wartością, jedyną jego cechą pozytywną jest to, że faktycznie gada jak naoliwiony, bo to jest człowiek, który naprawdę jest nie do zatopienia przed kamerą, to jest zwierzę telewizyjne, ale to jest jego koniec zalet. Posadzenie go na fotelu marszałka Sejmu zniszczyło jego wizerunek, bo wyszło, jakie to jest chamidło, jaki to jest cynik, jaki to jest człowiek absolutnie gardzący każdym. Wyraz pogardy, czy poziom pogardy, którą Hołownia pokazuje ludziom zarówno w Sejmie, jak i podczas kampanii wyborczej, jeżdżąc po kraju, to jest poziom, który przebija panią Lichocką, która moim zdaniem była absolutnym topem, jeśli chodzi o chamstwo i pogardę do ludzi, jeśli chodzi o polityków polskich ostatnich 40 lat. Także tu, wie, no, ta partia Hołowni była wyborem ogromnej ilości ludzi, którzy albo nie interesowali się polityką, albo mieli dosyć tej polityki, gdzie właśnie dwóch wrzeszczących staruszków oskarżało się, ty ukradłeś pieniądze z OFE, a ty doprowadziłeś do katastrofy smoleńskiej. Tak? No to są rzeczy, które wiesz, które są idiotyczne, Polacy mają tego dosyć. Zagłosowali na Hołownię, bo myśleli, że będzie zmiana, że będzie nowa jakość. Nowej jakości nie. Okazało się, że Hołownia stał się tylko przywrą pod brzuchem pana Tuska. W tej chwili po tym katastrofalnym wyniku wyborczym, po tym jak pokazał, jaki jest naprawdę, no i też nie czarujmy się, po tym jak pan Kobosko wycofał się z polityki polskiej, bo ma świetnie płatną fuchę w Unii Europejskiej i ma totalnie w nosie to, co się tutaj dzieje z jego partią tak zwaną. No, mamy do czynienia z sytuacją, że ten cały zespół się chwieje, nie? Ten cały obóz się chwieje. Polacy nie chcą PO, nie chcą PiS-u, natomiast no niestety, po drugiej stronie jest to samo. Mamy za chwilę teraz na koniec czerwca konwencję, czy tam jakiś zlot, nazwijmy to, ja to nazywam sabat na Łysej Górze, tych czarownic PiS-u, tego starego zakonu PC, tych ludzi, którzy są najtwardszym PiS-owskim betonem. Ludzie, którzy dobrze życzą Polsce, dobrze życzą polskiej prawicy, czy tej scenie konserwatywnej, wszyscy powiedzą to samo. Powie ci to matka Kurka, powie ci to Warzecha, powiedzą ci to inni ludzie, którzy tej Polsce dobrze życzą. Nawet Dziemkiewicze, ludzie, którzy są związani z PiS-em bardzo blisko, finansowo, relacyjnie i tak dalej, tak? Oni wszyscy mówią to samo. Panie prezesie, czas przyjąć pozycję nestora ruchu, czas przyjąć pozycję prezesa honorowego, czas przenieść się może do Senatu, gdzie dla pana po tym całym wysiłku, który pan włożył w utrzymanie partii na powierzchni, jest miejsce na to, żeby mieć ten spokój, tą emeryturę i tak dalej. Przy zachowanym poziomu spokoju, dochodów, jakby możliwości występowania i tak dalej. Ale ci goście będą jeden i drugi, będą rządzili jeden z zakrat więzienia, mam nadzieję, a drugi niestety strumny jeszcze będzie pukał od spodu w wieko. Kodem Morsa, wybierzcie Czarnka. Nie pozwólcie Czarnkowi. Weźcie kogoś tam z Konfederacji. No, to są ludzie, którzy żyją tylko po to. I tutaj zmiany się nie spodziewam. Myślę, że PiS jest na prostej drodze do tego, żeby się zaorać. Jeżeli Nawrocki będzie w stanie zbudować partię prezydencką, bo przynajmniej zbudować bazę pod taką partię prezydencką, to jest świetne miejsce, bo do niego może przejść ze strony PiS-u trochę ludzi, jeżeli prezes skończy rządzić w ten czy w inny sposób. Natomiast do zmiany tych dwóch ludzi, Tuska i Kaczyńskiego, nie dojdzie, jeżeli oni sami tego nie podejmą.
No dobra, a czy właśnie mówimy o jeszcze w drugiej stronie, czyli Tusk, czy myślisz, że nie może być tak, że przestanie być premierem, bo mówi się, że Sikorski powinien być i tak dalej, jeśli nawet chodzi u nich w samej partii. Jak myślisz, czy Tusk też powoli odejdzie, czy tak jak mówisz, ambicjonalnie trochę do końca będzie, ale czy może zostanie odsunięty, jeśli chodzi o bycie premierem?
Z Tuskiem jest kłopot. Tusk jest człowiekiem, który od lat 80. prowadzony jest przy dużej pomocy Niemców. Używam tu oczywiście języka bezpiecznego dla ewentualnych spraw sądowych i tak dalej, no ale są pewne plotki, pseudonim Oskar, te sprawy, wsparcie wielu ludzi, którzy w tym Układzie Gdańskim mieszali. Bardzo bliskie związki na samym początku w latach 80. z jednym z agentów Stasi, który no, z tego, co sam Tusk opisywał i co opisywał ów człowiek, była mowa o tym, jak to on właśnie podkreślał w głowie Tuska, młodego Tuska, że przecież jego rodzina to bardziej Kaszubi, bardziej ci Niemcy czy niemieckojęzyczni ludzie na tych terenach żyjący od wieków i tak dalej, że on mniej jest Polakiem, bardziej jest związany z tą tradycją wolnego miasta Gdańsk, tą tradycją powiedzmy pangermańską. No i mamy tu jakąś pomoc przez lata. Wiadomo, że był w doskonałych relacjach z panią Merkel. Panią Merkel, która przecież też ze wschodnich Niemiec się wywodzi, więc zakładam, że gdzieś tam na etapie jakichś kontaktów ze Stasi musiała mieć do czynienia z tymi służbami wschodnich Niemiec. No później całe lata wsparcia od strony pani Merkel, jego kariera była budowana de facto rękami ludzi z ambasady Niemiec. I to wszystko trwało no, do zeszłego roku. W miejsce pani Merkel wszedł pan Scholz. Pan Scholz kontrakt nie był dla niego aż tak przyjazny, nie był dla niego aż tak miły. Von der Leyen również, jako szefowa Parlamentu Europejskiego. Szefowa Komisji Europejskiej. Natomiast w momencie, kiedy się okazało, że w Polsce jest okazja do tego, żeby korzystając z wyborów przywrócić ten rząd w Brukseli, a nie funkcjonowanie gdzieś między Warszawą, Jerozolimą i Waszyngtonem, bo tak chyba trzeba określić rządy pisowskie, to nikt się tam nie zastanawiał nawet sekundy. To już nie było sympatii pani Merkel, nie było relacji z panią Merkel, to już było zimne polecenie od von der Leyen, wracaj do Polski, rób porządek, i zimne polecenie od pana Scholza, mein Freund, dein Platz ist da, tak? Czyli twoje miejsce jest tam, tam masz wrócić. Wrócił, wykonał robotę, tymczasem w Berlinie zmienił się główny rozdający karty, bo w miejsce Scholza, który traktował go przyjaźnie jako po prostu narzędzie do pracy albo osobę, z którą miał jakieś tam relacje, dzisiaj w tym miejscu jest Friedrich Merz. Jest człowiek, który w niemieckiej polityce znany jest z tego, że był zaciekłym przeciwnikiem Merkel, że był zaciekłym przeciwnikiem wszystkich jej przydupasów. A numerem jeden pośród tych przydupasów, przynajmniej jeśli chodzi o Polskę, był właśnie on, Donald Tusk, człowiek z Gdańska. Myślę więc, że los pana Tuska jest przesądzony. On albo wyrobi sobie jakąś pozycję tu w Polsce, na której będzie kontrolował przebieg informacji, przepływ informacji, bo jest naprawdę, myślę, w bardzo wielu sprawach widoczny jako prowodyr, albo jako osoba umoczona, po prostu. Albo nie ma przyszłości. Do Europy nikt go nie zaprosi, bo von der Leyen nie zrobi niczego przeciwko Merzowi. Merz go notorycznie nie trawi. To jak Merz traktuje Tuska, najlepiej pokazała wycieczka panów prezydentów do Kijowa. Prezydenci poważni, ta Europa pierwszej prędkości, czyli pan Starmer, notabene premier Wielkiej Brytanii, która z Unii wyszła, a i tak miał miejsce przy tym stoliku dla dorosłych. Miałeś Starmera, miałeś Macrona, miałeś oczywiście Merza. Oni jechali w jednym przedziale, oni jechali w swoim gronie, rozmawiając na poziomie tych, którzy naprawdę rządzą. Tusk był gdzieś. No złośliwi mówią, że w wagonie pocztowym. Nie wiem, nie wnikam. Nie było go przy tamtym stole.
Okay. To powiedz mi jeszcze, jeśli kończymy temat polityki, ale Mentzen i mówi się o koalicji z PiS-em. Co myślisz teraz? Czy rzeczywiście dużo według ciebie stracił, czy zyskał na tej ostatniej kampanii? Mówię o też drugiej turze i tym, co zrobił. Jak to oceniasz?
Mówisz oczywiście o tym piwie Mentzena słynnym. Tak. Po pierwsze, nazwa piwo z Mentzenem chyba już jest spalona i chyba do niej wrócić nie można. Czyli mówimy tu oczywiście o tych imprezach masowych, gdzie można było do Mentzena przyjść. Wykonał fantastyczną robotę, jeśli chodzi o kampanię. Przygotowanie kampanii, przygotowanie jej techniczne, komunikacyjne, cały ogrom pracy wykonany przez jego zespół i przez niego, te spotkania z tam 300 powiatami, większość z tego była niepotrzebna. To znaczy racjonalnie myślący człowiek, racjonalnie myślący biznesmen mówi, dobra, robimy mapę strategiczną, gdzie pokrywamy ją pineskami, gdzie jeździmy. Nie, właśnie myślę, że dla Konfederacji to, że on jeździł po tych miejscowościach drugiej, trzeciej kolejności odśnieżania było super ważne.
Znowu nowy sąd.
No sorry. Tak to wyszło, że jesteście na poziomie tej właśnie średnioduzi. Natomiast to było świetne. Cała kampania przeprowadzona merytorycznie. On sam jako kandydat absolutne nieporozumienie. To jest człowiek, który jest aspergerowcem, który nie ma wyczucia, który nie ma empatii, który nie potrafi wejść w sytuację, nie potrafi zagrać. Oczywiście poziom inteligencji bardzo wysoki, bo to jest facet, który jest ogarnięty dobrze, więc jeżeli ktoś mu wystawia piłę, to on tą piłę przywali. Tak? Jeżeli ktoś się wystawia na to, żeby mu przypieprzyć, dostaje ripostę, bo Mentzen ma poziom inteligencji bardzo wysoki, ale umiejętności społecznych nie ma niestety. To jest facet, który się świetnie sprawdza w relacji ja i kamera, słabiej w relacji ktoś, kto może mi rzucić piłkę, której się nie spodziewałem. A to, co się wydarzyło w Toruniu po tej debacie z Trzaskowskim, to słynne piwo Mentzena, to jest moim zdaniem bardziej problem sztabu i bardzo wielka nauczka dla wszystkich ludzi, którzy idą do polityki, nie tylko z naszej, powiedzmy, tej normalnej, konserwatywnej czy prawej strony. Zobacz, co się wydarzyło. Mamy mecz. Zagraliśmy pełny mecz, pełne dwie połowy, czyli powiedzmy, ta kampania wyborcza to są dwie połowy regularnego czasu. Wygraliśmy go, bo wchodzimy jako numer trzeci, mamy prawie 15% głosów, 3 miliony ludzi powiedziało, może niekoniecznie ty Mentzen, ale na pewno wy Konfederacja, tak? Bo tutaj myślę, że w jego przypadku zamienność wyborów prezydenckich na wybory parlamentarne będzie dość duża. To mówią fachowcy, którzy siedzą w tematach tej analizy politycznej od Adama Wielomskiego przez Łukasza Grzegorza, przez Marcina Paladę i innych. Tu jest dość duża tożsamość. Natomiast co się dzieje później? Później mamy dogrywkę. Wygraliśmy, ale nie idziemy do drugiej tury. Ktoś genialnie wymyśla, dobra, zróbmy debatę z obydwoma kandydatami, tych, którzy do drugiej tury przechodzą. Spotkanie z Nawrockim, świetne. Spotkanie z Trzaskowskim, słabsze, bo i gracz gówniany. Trzaskowski ewidentnie nie chciał tam, on nie poszedł tam na Mentzena i dla jego wyborców, poszedł tam po to, żeby pokazać tą swoją tęczową, tą swoją europejską, globalistyczną twarz tym innym, którzy będą to oglądać. I co się dzieje u Mencena w głowie? Wygrałem mecz, wygrałem dogrywkę, bo zrobiłem to, co chciałem. Przyjechali do mnie do Torunia. Jeden podpisał, drugi nie chciał podpisać, mimo że mu pięknie wystawiłem jego własną minę pod tytułem cóż szkodzi podpisać. To było świetne. I Mencen myślał, że zakończył ten mecz. Że całe zawody się skończyły. Schodzi do swojego pubu. Wszystkim w studio powiedział piękne dzięki, panie, panowie. Kończyłem, poprzybijali piątki, umówili się na poniedziałek w biurze. Schodzi do swojego własnego klubu, a tam okazuje się, że przeciwnik zaczyna grać rzuty karne. Mencen nie wiedział, że będą rzuty karne. Że czeka tam na niego ekipa ludzi, którzy są przygotowani, żeby zrobić coś z nim albo z jego klubem. Gdyby on się tam nie pojawił, był tam Sikorski, był tam, Boże, jak się nazywa ten drań największy, godzina taka z PO, która była z Sikorskim wtedy, patrz, zapomniałem nazwiska tego posła. No i w każdym razie, są tam ludzie z aparatami, przygotowani do tego, żeby nagrywać, którzy są gotowi na to, że zrobią coś z pomysłu, który wymyślili. Nagrają sobie zdjęcie, wygonili nas z pubu Mencena. O, nie wygonili nas. No to nagramy sobie filmik, nagramy sobie zdjęcia. Nie wygonili nas z pubu Mencena. Pokażemy, jak w tym pubu Mencena pijemy. Może kogoś wkurzymy, może ktoś, tak jak z tego wieczoru panieńskiego, który tam się odbywał, czy tam kawalerskiego, zacznie wyśpiewywać hasełka typu Rafał i tak dalej, kim dzisiaj jesteś. No to nagramy to, że jest nienawiść i tak dalej. Przyjechała ekipa ludzi, która miała cel, żeby zrobić z tego event na swoją korzyść, żeby zagrać dla siebie, tak? I na to wszystko cały na biało wchodzi Mencen. Bez wsparcia kogokolwiek ze swojego sztabu wyborczego. Bez przygotowania na taką sytuację. I jest to człowiek, który jest aspergerowcem, który nie odnajduje się w sytuacjach tego typu. Gest podawania piwa człowiekowi, któremu godzinę temu udowadniałeś w studio telewizyjnym, że nielegalnie, niezgodnie z zasadami honorowymi czy jakimikolwiek innymi walczył z tobą w kampanii, to jest gest, który przeczy temu wszystkiemu, co wydarzyło się w czasie nagrania. To jest rzecz, której się nie robi. Gdyby to był człowiek, który ma wyższą empatię, który ma lepsze te umiejętności społeczne, przyszedłby do nich jako gospodarz.
Przecież brak doświadczenia pewnie, nie? Które teraz nawet.
Cokolwiek. No ale Mencen nie jest niedoświadczonym człowiekiem. No to jest chłop, który zebrał 40 baniek z rynku na swoją spółę. To nie jest leszcz. To naprawdę nie jest leszcz. Także widzisz, no, jak można to było rozegrać? Można to było rozegrać na 5 różnych sposobów. Podejść do stolika. Panowie, cieszę się, że wam się podoba, ale to nie jest miejsce dla was. No, jesteście jednak z obozu przeciwnego. Gdyby chciał zagrać twardo, kończcie flaszkę i do domu, tak? Wersja druga. Cieszę się, że wam się podoba. Spokojnie sobie siedźcie, ja mam swoje zajęcia. Na zaproszenie to siądź z nami, wypij piwo. Wybaczcie panowie, nie siada się do piwa. Piwo to jest rzecz ważna dla mnie, w mojej kampanii, dla mojej partii, dla mojego elektoratu. Nie siada się do piwa z ludźmi, którzy grają nieczysto. Można to było zagrać na wielu różnych poziomach. Nie zagrał, bo nie potrafi i nie miał żadnego wsparcia. Nauka dla wszystkich, dla was tam, przed kampanią wyborczą, następną i następną i następną. Lidera nie zostawia się samego. Piłka jest w grze tak długo, jak nie ma końcowych wyników i jak nie unikną plotki. Tyle. Co do samej Konfederacji. No ludzie mają problem z tym, że to Mencen był wystawiony na kandydata, a nie Bosak. Bosak byłby dużo lepszym kandydatem na prezydenta, ale na pewno nie wykonałby tak potężnej pracy, jaką tutaj wykonał Mencen. Nie miałby takiego dotarcia do ludzi młodych. Zobacz, kto był na wiecach Mencena. Chłopaki, dziewczyny 16-17 lat. To jest budowanie bazy, która za 2 lata będzie miała dowód, będzie mogła głosować. Za 3 lata będzie mogła głosować. Myślę, że Bosak by tego efektu nie osiągnął. Byłby oczywiście osobą, myślę, że nawet sprawniejszą w debatach, sprawniejszą w tych stałych elementach gry. No ale no mówi się oficjalnie, jak pogadasz z ludźmi z tego jądra Konfederacji, bo przecież wielu z nich znam, pomagają Konfederacji od lat, zanim jeszcze się rozleźli z Braunem na 2 części. Ci ludzie mówią wprost, no Krzyśkowi bardzo pasuje ta pozycja wicemarszałka, status, który ma przy tym, wyjazdy, biuro i tak dalej, i tak dalej. On w pewnym stopniu ma tą pozycję, która daje mu pełen komfort. Nie? Także myślę, że byłby słabszym kandydatem. Czy Konfederacja będzie bardziej Mencenowa, czy będzie bardziej Bosakowa, nie wiem. Wiem na pewno, że będzie znaczyć.
Super. Radku, bardzo ci dziękuję za merytorykę. Pozdrawiamy widzów. No i do zobaczenia wkrótce.
Dzięki.